Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Z piersi młodej się wyrwało, w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało, zakochane przy jej serce. Żołnierz drogę maszerował, nad serduszkiem się użali, serce do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach ciągle szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Maszerował na wojenkę poprzez lasy, góry, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska wola. A choć trafiały w serce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz miał się w plecaku, miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach ciągle szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Piosenka Serce w plecaku, którą zaśpiewał przed chwilą Mieczysław Fok, powstała w 1933 roku z okazji Dnia Żołnierza w znanym polskim, a dziś znajdującym się na Ukrainie, uzdrowisku Truskawiec, położonym 100 km od Lwowa, a 8 km od Drohobycza. Autorem zarówno słów, jak i muzyki jest Michał Zieliński, podoficer Wojska Polskiego, nauczyciel muzyki i śpiewu.
Mimo że piosenka, drodzy Państwo, powstała w międzywojniu na Kresach u podnóża Karpat, to największą popularność zdobyła podczas II wojny światowej, szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego, którego 79. rocznicę wybuchu obchodziliśmy 1 sierpnia, a w którym jako żołnierz Armii Krajowej brał udział wspomniany Mieczysław Fok.
Natomiast rodzinnym miastem autora piosenki Serce w plecaku, Michała Zielińskiego, jest Jarosław na Podkarpaciu, a stąd blisko już do Lubaczowa, w którym dobiega właśnie końca Festiwal Dziedzictwa Kresów. Coroczna impreza bogata w wydarzenia kulturalne, historyczne i edukacyjne.
Podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów miało miejsce ogólnopolskie spotkanie środowisk kresowych, a także seminarium edukacji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Posłuchajmy, co powiedzieli nam o tych wydarzeniach ich organizatorzy i uczestnicy.
Tegoroczna edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów obfitowała w wiele propozycji programowych.
Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów.
Jedną z ważniejszych oczywiście było spotkanie środowisk kresowych, wydarzenie, które od wielu już lat gromadzi kresowiaków, gromadzi przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się tematyką kresową, przedstawicieli rządu, ale też i samorządowców, by porozmawiać o różnych sprawach dotyczących kresów, by porozmawiać o tym, jak popularyzować dziedzictwo kresowe, by porozmawiać, jak edukować młodzież i dzieci w tym kontekście, by porozmawiać o tym także, jak działać w kontekście zachowania tego wielowiekowego dziedzictwa naszej ojczyzny. To wszystko wiąże się też i z aktywnością i współpracą z różnymi podmiotami, z którymi realizujemy ten festiwal. W tym roku bardzo mocno zaangażowało się Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej z Lublina, ale oczywiście zawsze z nami jest Instytut Polonika w Warszawie, no i Dom Spotkań z Historią z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim, chyba największym popularyzatorem, najbardziej znanym popularyzatorem tematyki kresowej w kraju.
Marcin Gabski, dyrektor Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie.
Muzeum Ziem Wschodnich jest w tym roku organizatorem seminarium o edukacji o ziemiach wschodnich. Zaprosiliśmy w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, zaprosiliśmy do Lublina ludzi z całego kraju. Właściwie mamy reprezentację wszystkich województw. Te osoby, które prowadzą swoją działalność edukacyjną w szkołach, które działają przy muzeach, w muzeach, w domach kultury, organizują festiwale. Jest to pierwsza sytuacja, w której możemy się wzajemnie wymienić swoimi doświadczeniami w edukacji, gdzie możemy porozmawiać, co działa wśród młodych ludzi, jakie są ich oczekiwania, jak ich zapalić do tego, aby w te tematy, często niełatwe, te młode osoby wchodziły. I jestem naprawdę pełen podziwu dla inicjatyw, które powstają, dla zapału pedagogów i nauczycieli, bo trzeba mieć ogromną pasję, trzeba swoją postawą przekonać młodego człowieka, że to, co wykonujemy, jest warte trudu. To bez osobistego zaangażowania, bez tej osobistego bardzo stosunku do realizowanego tematu, w tym przypadku ziem wschodnich, kresów, nie sposób będzie tego młodego człowieka przekonać. Więc ten osobisty przykład, poza wszystkimi pomysłami, myślę, że jest tutaj kluczowy.
Elżbieta Rusinko, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Orląt Lwowskich w Roźwienicy, prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów w Jarosławiu.
Nasze stowarzyszenie we współpracy ze szkołą bardzo duży nacisk kładzie na edukację młodzieży. Podczas każdej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej, który stowarzyszenie organizuje, staramy się angażować młodzież. Ta młodzież pojawia się jako wolontariusze, ale dla młodzieży organizujemy także warsztaty, spotkania edukacyjne. Myśląc o nowym pokoleniu, które powinno zastąpić nas w przyszłości, staramy się też poza festiwalem organizować różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania, angażować młodych ludzi w spotkania też z osobami, które z kresów przybyły. To nasza młodzież zbierała między innymi materiały do Jarosławskiej Księgi Kresowian, w której opisaliśmy losy ponad 400 rodzin, które przybyły i na ziemi jarosławskiej się osiedliły. Dobrze, że takie spotkanie, w którym dzisiaj uczestniczymy, zostało zorganizowane, dlatego że jako nauczyciele, ale także jako działacze środowisk kresowych chcielibyśmy próbować rozszerzać właśnie kwestie angażowania młodzieży, przybliżania tematów spuścizny dziedzictwa kresów. Zostały przedstawione tutaj dobre praktyki. To, czego potrzebujemy jeszcze więcej, to możliwość wymiany swoich doświadczeń, chociażby w takim podstawowym temacie, jak zdobywamy partnerów, jak gromadzimy pieniądze, skąd czerpiemy te pomysły i tym powinniśmy się dzielić. Mam nadzieję, że takie spotkania, sympozja będą kontynuowane, będą w nich uczestniczyć nauczyciele z wielu szkół, właśnie po to, żeby stworzyć coś na wzór banku pomysłów. Oczywiście część nauczycieli mówi, jest podstawa programowa, nie możemy, ale zawsze są możliwości, żeby nie zapominać o podstawie programowej, ale też realizować te tematy, które kresów dotyczą.
Zupełnie inaczej opowiadać o Lubaczowie w Lubaczowie, zupełnie inaczej opowiadać w Lublinie o Lublinie, czy w Gdańsku o Gdańsku. A jak my mamy teraz w Gdańsku, w Lublinie, w Lubaczowie, we Wrocławiu, w Szczecinie opowiedzieć o Lwowie, opowiedzieć o Wilnie, opowiedzieć o tych wszystkich pięknych i ważnych miejscach i osobach, które były z tymi terenami związane. Więc mamy sytuację, w której my nie możemy się wprost jakby tam przenieść, jakby ten młody człowiek już tego nie widzi ze swojej perspektywy. No ja urodziłem się w latach 80., długie lata po wojnie. Jakby też musiałem się tego wszystkiego nauczyć, też musiałem pojechać, to zobaczyć. To jest jakby ten trud, co odróżnia pracę nad zagadnieniami kresowymi od naszej codziennej jakby lekcji historii czy lekcji tej małej ojczyzny. Ona po prostu jest, my w niej żyjemy, nią oddychamy. Natomiast tam musimy się najpierw przenieść w sposób może naszymi myślami, wyobrażeniami, aby później chcieć tam pojechać i to zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest kluczowe.
Marian Fróżyński, prezes Katolickiego Uniwersytetu III wieku we Lwowie.
Tu spotkania w Lubaczowie są bardzo ważne dla Polaków ze Lwowa, bo po pierwsze przyjeżdżamy powiedzieć tak wdzięcznością, że nas zaprosili. My chodzimy na wykłady i mamy z tego korzyść. Potem wiemy, jak czy na przykład, czy jakieś wnioski pisać, czy duchowo. Widzimy, co ludzie robią w Polsce i co my robimy we Lwowie i co możemy zrobić we Lwowie.
Danuta Skalska, prezes Bytomskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, autorka audycji Lwowska Fala w Polskim Radiu Katowice i Polskim Radiu Opole.
Kochani, jak się nie da do Lwowa, trzeba jechać obowiązkowo do Lubaczowa. Tu jest mały Lwów, a powiedziałabym nawet wielkie kresy tu są i na tym Festiwalu Dziedzictwa Kresów, na który jeżdżę od wielu, wielu lat i powiedziała, że nawet jakby mnie nie zaprosili, to za rok znowuż przyjadę, bo taki klimat, taka atmosfera jak tu jest. Jacy niezwykli ludzie, organizatorzy, ta i ci, którzy przyjeżdżają z potrzeby serca, no to jest to, po co warto tu do tego Lubaczowa przyjechać. Ja myślę, że ci, którzy nas w tej chwili słuchają, za rok zjawią się w Lubaczowie zicherowo i obowiązkowo.
Chcę pozdrowić wszystkich lwowiaków, jakie są daleko od Lwowa, będziemy tak mówić, bo przesunęli nam granice. Nie my sami nie chcieliśmy, my prawda zostaliśmy. Ja wszystkim Polakom, jakie są w Polsce, osobliwie w Trójmieście, w Gdańsku, życzę im wszystkim zdrowia. Jeszcze raz zdrowia i Bożej opatrzności. Z Panem Bogiem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Do Lubaczowa, proszę Państwa, wrócimy nie tylko za rok, ale także w drugiej części audycji. A teraz połączmy się z Wilnem i redaktorem Walentym Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Ostatnio usłyszeliśmy o problemie pisowni nielitewskich nazwisk i mamy wrażenie, że tą opowieścią wywołał redaktor Wilka z lasu.
Witam naszych słuchaczy prosto z Wilna. Niestety język polski na Litwie wciąż budzi kontrowersje, także prawne, i to zarówno w pisowni nazwisk, jak i w napisach publicznych. Niby kiedyś już uznano, że na terenie i domach prywatnych mogą funkcjonować dwujęzyczne napisy. To jednak szef Inspekcji Języka Państwowego, mamy nawet taką inspekcję, niejaki Audriusz Walotka, nie tylko zażądał usunięcia nazw wsi Orzelówka i Bieliszki w rejonie wileńskim, ale też naraził się swymi wypowiedziami w Radiu Litewskim, gdzie określił polskie tablice oznakowaniem polskiej strefy okupacyjnej i porównał Wileńszczyznę do ukraińskiego Donbasu. Na reakcję nie przyszło długo czekać. Poseł Polskiej Akcji Wyborczej Czesław Olszewski uznał te słowa za podżeganie do waśni narodowościowych i skierował sprawę do prokuratury. Protest do ministra kultury wystosował także ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, na co minister powołał komisję, która także ma zbadać wypowiedzi głównego inspektora od języka litewskiego. Tymczasem Litewska Komisja Sporów Administracyjnych, do której zwrócił się mer rejonu wileńskiego, gdy dostał nakaz usunięcia polskich tabliczek, uznała, że to żądanie jest niezgodne z prawem. A więc wszyscy mają zajęcie, a niewielkie wsie stały się sławne na całą Litwę. Reporterzy litewskich telewizji mieli niemały problem, gdy próbowali odczytać nazwę Orzelówka. Ale dość już o sprawach bolesnych. Długo by opowiadać o tym, czym żyją latem Polacy na Wileńszczyźnie. Bo to nie tylko działki i dacze. Młodzież wyjeżdża na kolonie, ktoś do Polski, ktoś na miejscu. Harcerze organizują akcję letnią, czyli cały szereg obozów. Na jeden z nich przyjechał nawet hufiec z Wilno z Wielkiej Brytanii. A więc integracja młodego pokolenia Wilniuków, których dziadkowie zostali, i Wilniuków, których dziadkowie musieli wyjechać. Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku, jedyna zagraniczna filia polskiej uczelni, rozdała kolejne 34 dyplomy. Mamy 5 nowych magistrów, reszta z licencjatem. Trwa także rekrutacja na nowy rok akademicki, a jesienią ma ruszyć nowy kierunek – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na życzenie społeczności polskiej Wileńszczyzny, gdzie zaraz zabraknie nauczycieli Polaków. Do tego będą też nowe kursy katechetyczne, bo dobrych katechetów także brakuje. Księża i siostry zakonne mają pełne ręce roboty. A poza tym dobiega końca budowa nowej, własnej siedziby wileńskiej filii. Chyba już po raz ostatni dyplomatorium zorganizowano w Domu Kultury Polskiej. Są więc powody do optymizmu i naszym słuchaczom także życzę radosnego, udanego lata. I do usłyszenia w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
To były aktualności prosto z Wilna. Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło, a teraz posłuchajmy informacji historycznych, które zebrał dla nas w kresowym kalendarium redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w pierwszym tygodniu sierpnia. Zaczniemy nasze kalendarium literacko, bowiem 3 sierpnia 1924 roku, 99 lat temu, zmarł w Anglii Joseph Conrad. Właściwie to Józef Konrad Korzeniowski. Był to światowej sławy angielski pisarz pochodzący z polskich Kresów, autor utworów o tematyce morskiej. Urodził się w 1857 roku w Berdyczowie, mieście, które do drugiego rozbioru Polski było częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie Berdyczów znajduje się na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim. 4 sierpnia 1924 roku radzieccy dywersanci napadli na miasteczko Stołbce koło Mińska w województwie nowogródzkim. Był to największy atak dywersyjny Sowietów na przedwojenne Kresy. W walce z sowieckimi bandytami zginęło 7 polskich policjantów, a 3 zostało rannych. Zginął także urzędnik starostwa. By zapobiec w przyszłości podobnym atakom, władze podjęły decyzję o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza. Mimo zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, uzbrojone bandy kierowane przez Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Armii Czerwonej dokonywały nieustannych akcji dywersyjnych na polskich Kresach Wschodnich. Palono majątki ziemskie, atakowano posterunki policyjne, napadano na pociągi, podżegano miejscowych chłopów do buntów. Chodziło o zdestabilizowanie całego regionu, sprowokowanie starć, a w konsekwencji oderwanie ziem ukraińskich i białoruskich od Polski oraz przyłączenie ich do Rosji sowieckiej. 1 sierpnia 1894 roku w Lwowie urodził się Wilhelm Orlik Rückemann. Był to polski oficer, pionier polskiej broni pancernej. W latach 1910-11 organizował skautowy oddział Zarzewia w pierwszym gimnazjum realnym w Lwowie. W 1912 roku natomiast rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w wojnie obronnej 1939 roku. Dowodził podczas bitwy z Sowietami pod Szackiem na Wołyniu. Zmarł w 1986 roku w Ottawie. Także 1 sierpnia 1914 roku urodził się w Wilnie Stefan Kryński, profesor mikrobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Do Gdańska profesor trafił w 1946 roku. Przypomnieć warto jeszcze o Stefanie Kryńskim w kontekście Lwowa i Instytutu profesora Weigla. Profesor Weigl był promotorem jego pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ów profesor, czyli Rudolf Weigl, był wynalazcą pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu.
Przed chwilą redaktor Wojciechowski wspomniał w kalendarium o Korpusie Ochrony Pogranicza. Posłuchajmy fragmentu Marszu Kopu U Polskich Bram w wykonaniu chóru Juranda. A my ponownie usłyszymy się za kilka minut.
U Polskich Bram straż trzymać mam, czuwać nad prawą ojców mych ziemicą. Dziś patrol tu, zasadzka tam, u oczy mróz, czy wicher się cielicą. Czy dzień, czy mrok, wyderzam wzrok, na pograniczne patrzę krąg zagory. Pytam o dłoń, do oka broń, gdy zamajaczy wróg gdzieś przyczajony. Przysiągłem bronić polskich granic, więc precz zamiary wrażę złe. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, wszak jestem żołnierz KOP.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk.
przed nami roziskrzyła gwiazdami, wiale wstęgi druku marszu długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, drugi zój. Po zwycięstwo my młodzik idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broń.
Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy.
Witamy Państwa w drugiej części kresowej audycji.
I zgodnie z zapowiedzią w czasie wakacji wędrujemy po ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz odwiedzamy ciekawe miejsca związane z kresami w Polsce. W ubiegłym tygodniu o Wilnie i Wileńszczyźnie opowiadała Anna Adamowicz, znana także jako ciotka Franukowa, a w Lubaczowie, panie Michale, jest też co oglądać.
W Lubaczowie, panie Andrzeju, i na terenie powiatu znajdującego się w pięknie położonej krainie geograficznej Roztocze. Dzisiaj zabierzemy Państwa do Muzeum Kresów w Lubaczowie, o którym opowie dyrektor placówki, pan Piotr Zubowski.
Jesteśmy w dawnym spichlerzu dworskim, powstałym na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to najstarszy murowany budynek w Lubaczowie, znajdujący się w południowej części miasta, nad rzeką Lubaczówką, niegdyś tworzący integralną całość z tym, co znajduje się po drugiej stronie ulicy Jana III Sobieskiego, czyli z zespołem zamkowo-parkowym, a w tymże zespole zamkowo-parkowym, który również jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie, znajduje się wzgórze zamkowe, a zasadniczo wzgórze z reliktami zamku, czy z reliktami zabudowań dworsko-pałacowych, które niegdyś się tam znajdowały. I jak mówią badania archeologiczne, zarówno wzgórza zamkowego, jak i przede wszystkim podgrodzia, historia tego miejsca sięga IX-X wieku, czyli początków kształtowania się nie tylko państwowości polskiej, ale również państwowości ruskiej, sięga no, współistnienia różnych grup, dzisiaj powiedzielibyśmy może nie narodowych, ale bardziej etnicznych, czyli tej grupy polskiej i grupy ruskiej. Jest to, jak określają badacze, jedno z grodów czerwieńskich, które również na pograniczu polsko-ruskim się znajdowało. Nasza siedziba główna, czyli dawny spichlerz dworski, jak wspomniałem, mieści w sobie nie tylko cały zespół, niemalże cały zespół naszego muzeum, ale także wystawy stałe i czasowe. Wśród wystaw stałych najistotniejsza w moim przekonaniu jest ta, która stricte nawiązuje do nazwy, czyli Dziedzictwo Kresów. Jest to wystawa, która w perspektywie sakrum, w perspektywie tych grup ludnościowych, które żyły niegdyś na Kresach, na ziemi lubaczowskiej, na pograniczu polsko-ukraińskim, pokazuje te grupy właśnie w perspektywie obiektów sakralnych. Wchodząc w przestrzeń tej sali, tej wystawy stałej Dziedzictwa Kresów, zobaczą Państwo trzy części. Jedna związana z Kościołem katolickim. To ważne, że mówię o Kościele katolickim, a nie o Kościele katolickim jako o Kościele, który łączył tutaj, w dawnej Galicji Wschodniej, czy na terenach dawnych Kresów Rzeczypospolitej, łączył Polaków i Rusinów, Polaków i Ukraińców, którzy należeli do jednego kościoła dwóch obrządków, obrządku rzymskiego i obrządku greckiego. Normą tak na ziemi lubaczowskiej, jak i na tych Kresach dawnej Rzeczypospolitej, o jakich myślimy, było to, że dochodziło do małżeństw mieszanych i uczęszczano zarówno do świątyń grecko-katolickich, do cerkwi, jak i do kościołów rzymsko-katolickich. Bardzo często tutaj taką podstawową kwestią była odległość. Po prostu chodzono do tej świątyni, w której było bliżej, i małżeństwa mieszane, świętowanie Bożego Narodzenia, a często również Wielkiej Nocy, odbywało się dwukrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego. Muzyka. na wystawie Dziedzictwo Kresów. Zobaczymy artefakty, muzealia związane z archidiecezją lwowską, obrządku łacińskiego. I to bardzo ważna informacja, że w okresie powojennym ta archidiecezja lwowska miała swoją siedzibę w Lubaczowie, bo po tym jak społeczność polska, nie cała, ale w zdecydowanej większości opuściła Lwów, po tym jak Lwów opuścił ostatni metropolita lwowski z czasów państwa polskiego na tych terenach, czyli arcybiskup Eugeniusz Baziak, podjął decyzję, ten hierarcha, o tym, aby siedzibę archidiecezji lwowskiej przenieść do miasta, które pozostało w granicach Polski, które jest największe pod względem liczby ludności. Na tym niewielkim skrawku, który obejmuje zasadniczo dzisiejszy powiat lubaczowski i fragment powiatu tomaszowskiego, no Lubaczów był tym miastem największym, choć liczył przed II wojną światową około 10 tysięcy mieszkańców. Było to zatem miasto niespecjalnie liczne, jak na taką rangę, jeżeli chodzi o struktury kościoła rzymskokatolickiego. Ale właśnie tutaj rezydował arcybiskup, stąd te tradycje związane z kresami w naszym muzeum są stricte związane również z sakrum, z kościołem rzymskokatolickim. I właśnie w przestrzeni tej części wystawy zobaczymy utensylia liturgiczne, zobaczymy niewielki zbiór tkanin, zdecydowanie więcej tkanin znajduje się w naszych przestrzeniach magazynowych, tylko tę część możemy wyeksponować, ale są to tkaniny od XVII po wiek XX, prezentujące pełne spektrum szat liturgicznych przedsoborowych w tym dawnym typie z pięknymi haftami, tkaninami. Są tu również, jak wspomniałem, monstrancje, kielichy, bielizna liturgiczna. Takim ważnym obiektem w przestrzeni tej części wystawy jest skrzynia ewakuacyjna. Posiadamy w swojej kolekcji takich skrzyń kilka, którymi wyposażenie liturgiczne z wielu lwowskich i nie tylko lwowskich kościołów było transportowane na tereny powojennej Polski. Ta skrzynia, którą pokazujemy, jest wyjątkowa z tego względu, że znajduje się na niej napis Kościół Świętej Marii Magdaleny, napis zamazany i dopisany markerem, flamastrem Lubaczów, a to, co spod tej farby czarnej widać, no to przebijająca się nazwa Lwów, o której po II wojnie światowej nie wolno było mówić. Nie wolno było mówić o Lwowie jako o polskim mieście. Sama archidiecezja lwowska z siedzibą w Lubaczowie była archidiecezją w Lubaczowie. Nie było tego słowa, które jest słowem kluczem do zrozumienia charakteru pogranicza polsko-ukraińskiego czy charakteru kresów dawnej Rzeczypospolitej. To część związana z katolikami obrządku rzymskiego. Następnie przechodzimy do części w innej aranżacji z wycinanką żydowską na ścianach i z prezentacją judaików społeczności żydowskiej z Lubaczowa, ale nie tylko z Lubaczowa. Tu zobaczymy między innymi uskrzydlonego lwa, zobaczymy gryfa, czyli zabytki pochodzące z lubaczowskiej synagogi, która została w 1939 roku po wejściu Niemców spalona. Zobaczymy zachowany zwój tory z lubaczowskiej synagogi, czy zobaczymy elementy związane z obrzędowością taką codzienną przestrzeni gospodarstwa, domu, właśnie związane z Żydami i piękne litografie autorstwa Wilhelma Wachtela, które pokazują żydowskie miasteczko, żydowski sztetl i właśnie ten klimat, no dziś już niestety nie do odtworzenia. I kolejna część, zaraz obok, to zbiór malarstwa ikonowego z naszej kolekcji. To jest malarstwo ikonowe, jest kluczem do zrozumienia również charakteru naszego muzeum i charakteru ziemi lubaczowskiej. Prezentujemy właśnie w przestrzeni tej wystawy ikony od XIV-XV po wiek XX z cerkwi, które po II wojnie światowej zostały przez wiernych opuszczone w ramach wysiedlenia ludności ukraińskiej z tych terenów na teren Ukrainy Sowieckiej i później w ramach akcji Wisła na północne i zachodnie ziemie powojennej Polski. To są obiekty właśnie z opuszczonych cerkwi, które albo były adaptowane na kaplice rzymskokatolickie po II wojnie światowej, albo zamieniane na magazyny. To wszystko również wśród obiektów, które są takim genius loci pogranicza polsko-ukraińskiego właśnie na wysokości Lubaczowa, czyli kamiennych rzeźb z ośrodka kamieniarskiego, nieistniejącego już niestety w Bruśnie Starym, jedynego z najdłużej istniejących i najbardziej płodnych ludowych ośrodków kamieniarskich w przedwojennej Polsce i w otoczeniu również aranżacji kutych, oryginalnych krzyży cerkiewnych, co pokazuje zniszczenia właśnie tych świątyń po II wojnie światowej. Jeśli będziecie już Państwo w przestrzeni wystawy Dziedzictwo Kresów i spojrzycie Państwo na te piękne ikony, które prezentujemy, warto od razu pomyśleć o dwóch naszych oddziałach, o zespole cerkiewnym w Nowym Bruśnie, ale przede wszystkim o zespole cerkiewnym w Radróżu, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i na listę pomników historii, istniejącym niegdyś w ludnej wsi Radróż, na trakcie wiodącym z Lubaczowa do Potylicza, czy dalej z Lubaczowa do Lwowa, a dzisiaj przyklejonym do granicy w wsi, która została zdziesiątkowana, jeżeli chodzi o liczbę ludności, ale to sprawiło, że ten zabytek przetrwał do dnia dzisiejszego. No i tam mamy w przestrzeni cerkwi świętej Paraskewy, określanej jako najstarsza drewniana cerkiew w Polsce, możemy zobaczyć pełny ikonostas, pełne wyposażenie sakralne, które tam również po latach, po tym jak ten obiekt został przejęty przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, przejęty, to wyposażenie do tego miejsca powróciło i tam również patrzymy na kresy dawnej Rzeczypospolitej. To jest ten obiekt, który nam tą polską opowieść idealnie dopełnia, jeżeli chodzi o społeczność ruską czy społeczność ukraińską, a warto też powiedzieć, że w Lubaczowie, w okolicach zachowały się zabytki kultury żydowskiej. Takim przykładem jest chociażby Cieszanów czy Wielkie Oczy, gdzie obok siebie nadal po wielu latach sąsiadują Kościół rzymskokatolicki, cerkiew grecko-katolicka i dawniej synagoga. Sama wystawa Dziedzictwo Kresów to nie jedyna wystawa, którą zobaczycie Państwo odwiedzając Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wychodząc z tej wystawy wejdziecie Państwo w towarzystwo znakomitych postaci, znakomitych przedstawicieli dawnej Rzeczypospolitej, którzy patrzą na Państwa z obrazów o mniejszych i większych formatach. Są to zarówno portrety całopostaciowe, jak i popiersia. Na tych portretach warto wyróżnić, myślę, choćby dwie postacie. Ideą tej wystawy było to, aby pokazać starostów lubaczowskich, czy wielkie postacie dawnej Rzeczypospolitej, które również i te funkcje piastowały. Dlatego mamy chociażby Józefa Potockiego. To jest obraz z piękną, złoconą ramą, obraz z połowy XVIII wieku, pochodzący jakżeby inaczej z Kresów, z kolegiaty w Stanisławowie, ale obok niego znajdują się dwa duże obrazy. Jeden Marka Matczyńskiego, pochodzący z innego, dzisiaj powiedzielibyśmy, z kresowego kościoła, czyli z Waręża, z kościoła, który poza granicami Polski znalazł się w roku 1951 w trakcie największej po II wojnie światowej korekty granicznej. To również są okolice naszego regionu, a sam Marek Matczyński był przyjacielem Jana III Sobieskiego, postaci niezwykle ważnej również dla ziemi lubaczowskiej. Zresztą, i tu zaproponuję Państwu powrót na wystawę, na której prezentujemy ikony, mamy na jednej z ikon, to jest ikona pokrowy, czyli opieki Matki Bożej, znajdziecie tam Państwo jegomościa z zarostem, z bujnymi wąsami w płaszczu królewskim, a obok niej niewiasta ze sznurem pereł, czyli mamy tam Jana III Sobieskiego i jego małżonkę Marysieńkę. Warto zwrócić uwagę również na postać Jerzego Osolińskiego, postaci ważnej dla kultury dawnej Rzeczypospolitej, postaci związanej z Lwowem, która również pełniła funkcję starosty lubaczowskiego. Warto zwrócić uwagę na pozostałych naszych wystawach, czyli na kulturze wsi lubaczowskiej. Warto zwrócić uwagę na zabytki o charakterze etnograficznym, pokazujące wieś lubaczowską, ale też wieś kresową i te zawody, które no dzisiaj powiedzielibyśmy już niestety, że są zawodami ginącymi, takimi jak bartnictwo, jak tkactwo, jak garncarstwo, kowalstwo, pisankarstwo i wiele innych. To również zbiór sztuki ludowej z pogranicza polsko-ukraińskiego. I ta wystawa, która spina nam całość naszej kolekcji, to wystawa pokazująca dzieje ziemi lubaczowskiej. Od pierwszych śladów człowieka, choć nie tylko człowieka, bo prezentujemy zabytki sprzed kilku czy kilkunastu milionów lat, z czasów, kiedy na terenie Roztocza i ziemi lubaczowskiej znajdowało się śródziemnomorskie morze, przez zabytki archeologiczne z wykopalisk, które były prowadzone na ziemi lubaczowskiej, przez historię tego regionu, a warto zwrócić uwagę, że jest to historia naznaczona granicami, bo ta granica związana z okresem po II wojnie światowej nie była nowum dla mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego, bo wcześniej te granice zmieniały się w trakcie II wojny światowej, a jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt kilometrów od Lubaczowa, znajdowała się granica pomiędzy zaborem austriackim i zaborem rosyjskim, Królestwem Kongresowym, a jeszcze wcześniej, jeżeli cofniemy się do początków państwa polskiego, to tutaj kształtowały się granice państwa polskiego i państwa ruskiego. I jeśli chodzi o te zabytki, to tylko Państwu wspomnę na wystawie historycznej. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na orlęta lubaczowskie, bo również takie były, i tych, którzy zaangażowali się w walki polsko-ukraińskie w czasie kształtowania się państwowości polskiej. Mówimy o 11 listopada jako o momencie odzyskania niepodległości przez Polskę. Warto zwrócić uwagę, że wkrótce po tym wydarzeniu Lubaczów został zajęty przez wojska ukraińskie, a później dochodziło do walk o Lubaczów w grudniu 1918 roku. Lubaczów został odbity, ale nadal te tereny wokół Lubaczowa były terenami niespokojnymi, kiedy dawni sąsiedzi walczyli o własną państwowość, i myślę, że ten spór, do którego doszło właśnie wtedy, którym strona polska była stroną zwycięską, niestety zaważył w czasie II wojny światowej na to, do czego doszło również nie tylko na Wołyniu, czy na terenach całego województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, ale również na ziemi lubaczowskiej, co trwało tutaj aż do roku 1947, czyli do przymusowego wysiedlenia ludności ukraińskiej. Muzeum Kresów w Lubaczowie to również przestrzeń wystaw czasowych, których w ciągu roku organizujemy od kilku do kilkunastu. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na wystawę Grafika Lwowska, Miasto, Ludzie, Wydarzenia, pamięci Janusza Wasylkowskiego. Wystawę, którą prezentujemy w naszym pawilonie wystawienniczym w Galerii Oficyna w przestrzeni zespołu zamkowo-parkowego. Na tej wystawie zobaczyć można ponad 300 oryginalnych grafik, które zgromadził człowiek-instytucja, człowiek niezwykle zasłużony dla Lwowa, w którym się urodził, Janusz Wasylkowski, prezes i współtwórca Instytutu Lwowskiego mieszczącego się w Warszawie, również współtwórca i wydawca rocznika lwowskiego. No, myślę, że jeśli powiem, że jest to najważniejsze czasopismo naukowe poświęcone Lwowowi i kresom dawnej Rzeczypospolitej, to nie będę w błędzie. Ponad 20 tomów, które ukazało się właśnie nakładem Instytutu Lwowskiego z inspiracji Janusza Wasylkowskiego, to również można zobaczyć w przestrzeni tej wystawy, ale w przestrzeni wystawy zobaczymy pasję kolekcjonerską tego człowieka, a w zasadzie gromadził wszystko to, co związane z kresami, między innymi właśnie grafiki, które też, co warto powiedzieć, w jego pasji kolekcjonerskiej sam próbował konserwować, sam próbował podmalowywać, więc ta pasja kolekcjonerska nosi również ślady samego Janusza Wasylkowskiego. Na tej wystawie chcieliśmy oddać mu hołd, odwzorowując przestrzeń jego mieszkania i zachęcić Państwa do tego, abyście spojrzeli Państwo na ten zbiór grafik w przestrzeni Galerii Oficyna właśnie oczami tej wielkiej postaci kresów, oczami Janusza Wasylkowskiego. Wystawa Grafika Lwowska, Miasto, Ludzie, Wydarzenia czynna jest do 3 września. Serdecznie Państwa zapraszam. Warto zwrócić uwagę, że naszymi odbiorcami są również dawni kresowianie, czyli my określamy te kresy mianem kresów najbliższych, czyli terenów, które znajdują się dzisiaj bezpośrednio przy granicy polsko-ukraińskiej, ale po wschodniej stronie. To są takie miejscowości jak Niemirów, Jaworów, Rawa Ruska, Żółkiew. Dla nich snujemy tę kresową opowieść, również dla tych ludzi, którzy te tereny po II wojnie światowej opuścili i dzisiaj, myślę tutaj o społeczności ukraińskiej, która dzisiaj mieszka w okolicach Lwowa i również kilkukrotnie w roku bywa, odwiedza nas w Lubaczowie, czy w Radróżu, czy w Nowym Bruśnie. Kresy dawnej Rzeczypospolitej dla mojej osoby też nie są obszarem przypadkowym, z tego względu, że zarówno rodzina mojego taty, jak i mojej mamy pochodzi z Kresów. W wypadku taty jest to ziemia stanisławowska, Pokucie, a dokładniej Obertyn w dawnym powiecie chorodeńskim. Jeśli chodzi natomiast o mamę, jest to teren nie tak znowu odległy od Obertyna, jednak nastręczający pewnych trudności, jeśli chodzi o dotarcie, z tego względu, że trzeba było znaleźć most, którym będzie się można dostać na drugą stronę Dniestru. Moja mama pochodzi, rodzice mojej mamy, z dawnego powiatu buczackiego, a dokładniej z miejscowości Barysz.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
O Muzeum Kresów w Lubaczowie na Podkarpaciu opowiadał jego dyrektor Piotr Zubowski. Natomiast za tydzień zaprosimy Państwa na morską podróż, w rejs, który przeszedł do historii polskiego żeglarstwa.
A te morskie opowieści, drodzy Państwo, będą w pewnej części także opowieściami kresowymi. O tym już za tydzień, 12 sierpnia, początek audycji, kilka minut po 16. Dziś natomiast żegnamy się razem z Jackiem Buchalskim, realizatorem kresowego saloniku, kołysanką o, panie Michale, zakopanej broni.
Piosenką znaną także jako Smutna rzeka. Napisała ją urodzona w Mazurkach, niedaleko Baranowicz na Nowogródczyźnie, Krystyna Krachelska, córka wojewody poleskiego, etnograf, harcerka i poetka, autorka znanej pieśni Hej chłopcy, bagnet na broń. Śmiertelnie raniona w pierwszym dniu powstania warszawskiego, zmarła 2 sierpnia 1944 roku w wieku 30 lat.
Smutna rzeka, księżyc po niej pływa, senne dłonie chyli nad nią klon. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa, śpi w mogiłach zakopana broń. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa, śpi w mogiłach zakopana broń. Smutna rzeka, księżyc w dal odpływa, w mrokach nocy błyszczy wody ton. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa, śpi po lasach zakopana broń. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa, śpi po lasach zakopana broń. Rzeka, usnął las cienisty, ciemna noc na liściach kładzie dłoń. Śpi dziecino, śpi żołnierski syn, już niedługo wykopiemy broń. Śpi dziecino, śpi żołnierski syn, już niedługo wykopiemy broń. Smutna rzeka, usnął las za górą, wieś usnęła, zasnął nawet klon. Śpi dziecino, partyzancka córo, idzie w lasy, by wykopać broń. Śpi dziecino, partyzancka córo, idzie w lasy, by wykopać broń.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.